Gościem na Błękitnej Fali jest dziś pan Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz uzdrowiony po modlitwie w sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie, autor kilku książek, w tym też poświęconej objawieniom w Giedrzwałdzie. Jestem pewna, że nie przesadzę, jeśli powiem po prostu specjalista od objawień w Giedrzwałdzie. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, witam słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, kiedy miałem właśnie chore nerki, nie potrafiłem tego zrozumieć, bo wcześniej przy tomografii i rezonansie nic takiego nie zostało mnie wykryte, a nagle się okazało, że mam dwa duże kamienie i się zastanawiałem, jak to jest, ja już tu się modlę i zostaję tym doświadczonym. Nigdy nie czułem takiego bólu po prostu w swoim męskim życiu, tak potwornego bólu, że odbierał ten ból mi reakcję nad moim organizmem i sobą. Po prostu reakcje były nieprzewidywalne. Ja wchodziłem na ścianę, ja po prostu krzyczałem. Rodzina myślała, że coś opętane, w tak cudzysłowiu. Po prostu reakcje nieprzewidywalne. Nie wiedziałem, że to jest coś takiego okropnego. I się zastanawiałem, czemu to jest do mnie dopuszczane. Ale okazało się, że w tym czasie nie pozbyłem się tej modlitwy ze swojego życia, chociaż nie widziałem skutków tej modlitwy. Wydawało mi się, że ich nie ma. A robiłem wszystko, jak to mówi lekarz, koniaczek, piwo, do ciepłej wody, do wanny, zobaczymy, co będzie. A mówię, no zaraz, to ten lekarz, to mnie chyba, Maryi nie o to chodziło, tak? Mówię, codziennie koniaczek? No zaraz, hola, hola. No bo wiadomo, że ciepła woda jest tutaj bardzo ważna i to rozgrzanie. I okazało się, że uczestniczyłem w takiej inicjatywie, która była oddaniem Matce Bożej, ludzi pracujących w mediach. Ja jestem dziennikarzem i uznałem, że ja tę inicjatywę zawierzę Maryi, że będę przez media mówił o Maryi, że to taki mój hołd dla niej. Niektórzy stawiają kapliczki, ja postawiłem kapliczkę w postaci książki. Jest tam Maryja, każdy może tę kapliczkę wieść i gdziekolwiek jest. I tak samo chciałem to zawierzenie oddać w formie takiego namacalnego i siebie wzmacniającego, bo przyrzekam coś, tak? I wiem, że nie mogę być krzywoprzysięzcą. I pojechałem do Giedrzwałdu, bo był taki pomysł. Znajomy mój właśnie działający, Piotr Chomicki, robił to zawierzenie na Jasnej Górze tej całej naszej działalności. I mówi, no przyjedź. Mówię, ja nie mogę, jak mnie zaczną boleć te nerki gdzieś tam po drodze, to co ja zrobię, no nie? Ja już brałem takie mocne środki przeciwbólowe. I mówię, nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Mówię, a może ja w Giedrzwałdzie zawierzę? On mówi, że to jest dobry pomysł. I pojechałem do Giedrzwałdu, ojciec Szymon Szajko, już nieposługujący w Giedrzwałdzie, akurat zadzwoniłem do niego, mówi, a przyjdź, czy ktoś jeszcze jest z tobą? Były jeszcze dwie osoby tworzące tę inicjatywę. No to przyjedźcie, co prawda nie w sanktuarium, a w domu pielgrzyma, tam jest kopia obrazu Matki Bożej. Przyjdźcie, złożycie ten akt, tak, zawierzenia, od was przyjmę uroczyście. Okazało się, że była jakaś grupa pielgrzymów i on tak specjalnie to zorganizował, żeby ta grupa nas omadlała. I w czasie tej modlitwy zawierzyliśmy się, przyjął ten akt, został on podstemplowany przez kanoników, że zostaje tu przyjęty jako nasze zawierzenie, jaka nasza powinność, nasze oddanie. I potem była modlitwa o uzdrowienie. W czasie tej modlitwy ze mnie to wszystko zeszło, przeszły prądy. I mówię, Maryja przyjęła, tak? Potem lekarz badał mnie, byłem przed zabiegiem, ale mnie nic nie bolało. I został mi zrobiony rentgen, nie rentgen, tylko tomograf. I nic nie było, ani cienia. Nie ma co tutaj otwierać. Także to są te sytuacje. Ja wiem, że Stary Testament, że nerki mają swoje znaczenie. I tak to zacząłem odbierać, nerka jak serce. Tak to do mnie zaczęło dochodzić. Jeszcze potrzebowałem uzdrowienia duszy. Jeszcze potrzebowałem uzdrowienia duszy. I skoro takie duże kamienie, których tak zwanie nie można urodzić, tak, jak to się mówi w żargonie. One się rozpuściły i zeszły. Udawajcie się do Getrwałnu z każdą rzeczą niemożliwą. Brakuje nieraz tej wiary. Sytuacja dziecka chorego jest rzecz taka, że jest taka choroba, która leczona jest za granicą, są miliony złotych. I to jest sytuacja, że dziecko musi mieć pewną wagę, żeby przyjąć dawkę leku. Że jeżeli urośnie, nabierze wagi, to ono nie nadaje się do przyjęcia tego specyfiku. To grozi tam problemami, chodzi o zanik mięśni, potem problem też z kręgosłupem. I tu zabrakło też wśród rodziny wiary, wśród rodziców. Żeby jednak uwierzyć, wiem, problem, zarzucili zbiórkę, nie zebrali pieniędzy, nie udało się. Jest tyle potrzebujących i nie udało się zebrać tych pieniędzy, ale też ta podpowiedź i chęć, no zabrakło tego, że to zrobię, że jeszcze tutaj rzucę się, tak, na tę szarfę przed metą. Jeszcze może to dla mnie będzie ta brzytwa, ale ona nie pokaleczy, tylko uzdrowi, jak tonący się jej chwyta. Więc to jest takie istotne, żeby nie ulec zwątpieniu, bo ta ciemna noc przychodzi w cierpieniu i ona jest konkretna, wtedy się nie widzi niczego, niczego. Jest się w czułości opuszczonym przez niebo i ziemię i przez każdego. I stąd w tym opuszczeniu jest takie ważne. Wtedy Pan Bóg przyjmuje. Ja jestem tego świadectwem. Daję to świadectwo jako osoby, która przeszła to uzdrowienie poprzez uzdrowienie ducha. To uzdrowienie fizyczne. I przez to, że często jeżdżę do Getrwałdu, obserwuję różne uzdrowienia. Bo i pokój serca też. Osoba maltretowana w domu, kobieta przez męża. Śmierć syna, wypadku spowodowana tą sytuacją domową. Duże cierpienie, wielki niepokój, niemożność przebaczenia, bo jak przebaczyć oprawcy w domu, z którym się mieszka, bo teraz taka sytuacja, że to nie jest tak, że nawet sąd da niezbliżanie się, a co mają zrobić, jak mieszkają w tym samym mieszkaniu w bloku? No musieliby eksmitować gościa, albo ona sama musiałaby się wyprowadzić i mieszkają. On w pokoju, na w pokoju wspólna kuchnia i łazienka. I co? Jeden dzień widzę wielkie cierpienie u kobiety, na drugi dzień widzę się z kobietą, jakbym nową osobę widział. Wszystko w niej wypiękniało, bo cierpienie, niepokój serca daje przygnębienie. Ta sama zmarszczka wygląda inaczej, w radości, a w zmartwieniu. I kobieta radosna, ja myślałam, że dostała jakąś wiadomość z domu, czy coś, ona mówi nie. Od niej wszystko, ona wszystko wybaczyła, wszystko puściło jej. Wszystko odeszło. Ja mówię, to Maryjo, ty też tak działasz? Nie zabrała się jej krzyża. A ona po prostu inaczej na ten krzyż zaczęła patrzeć. To jest niesamowite. Zawsze mnie to zaskakuje. Często jest dla mnie niezrozumiałe, po ludzku nawet, to, co tam się dzieje. A to jest takie miejsce nieturystyczne. Tam się nic nie zwiedzi. Tam nie ma miejsca, że pójdę, jakaś restauracja, druga, trzecia, czwarta, nie wiadomo, jakie lody sobie kupię, czy coś. Nie. Oczywiście jest to miejsce, gdzie pod względem krajobrazu każdy może odnaleźć tam skrawek swojej małej ojczyzny, w zależności, gdzie się idzie, bo tam są dolinki, górki, wiatr wieje mniej bardziej, można tam to odczuć i siebie odnaleźć, czy w lesie, czy na polu. Ale to jest miejsce, to jest krajobraz nieba. Ja tego dnia, kiedy otrzymałem tam łaskę wiary, a w ciągu swojego dorosłego życia nie potrafiłem się modlić na różańcu, ja miałem różaniec wyniesiony z domu, ale z pamięci nie potrafiłem powiedzieć różańca. Uczyłem się różańca z książeczki do pierwszej komunii swojego syna. Przez całe to swoje dojrzałe życie nie powiedziałem tego słowa na Matkę Bożą, chociaż się zadawałem z satanistami. Szanowałem księży, szanowałem sutannę. Nie dałem złego słowa powiedzieć, chociaż sam miałem ambiwalentny jakiś tam stosunek. Uznawałem z domu rodzinnego wyniesiony ten szacunek, który miałem, że to jest dobro. Że to jest dobro, niezależnie co by się działo. Nie modlisz się, ale nie mówisz nic złego na ten temat. Nie klękasz przed Matką Bożą, ale też na nią nie plujesz, tak? Co teraz mamy i widzimy, co się dzieje. To mi dał właśnie dom rodzinny. I wtedy po tym uzdrowieniu, jako dojrzały facet, sobie stanąłem przy ostatniej stacji Drogi Krzyżowej, to kaplica jerozolimska jest ta ostatnia, tak z tej górki, bo to na wzniesieniu, spojrzałem na kościół w dole, piękne niebo, chmurki białe, tak spojrzałem sobie na te chmurki, tak mówię, uwiecznię sobie to zdjęcie. Mówię, tę chwilę, taką miałem pragnienie, zrobiłem zdjęcie i później tak, widzę sobie na tym zdjęciu, tu mi się chmurki ułożyły w gołąbka. Tutaj z drugiej chmurki jakby twarz starca wygląda. Mówię, no niebo zaczęło mi się układać w takie znaki. Mówię, no popatrz, tutaj Duch Święty działa. Tu otrzymujesz bardzo mocne Boże spojrzenie i za rękę jesteś brany. I mówię, to tak wygląda wypełnianie się woli Bożej w życiu. Mówię, ja, który rzuciłem stare życie, by stać się nowym człowiekiem, często mówię młodzieży na spotkaniach, że jestem młodszy od nich, przez to nowe narodzenie, ale to jest możliwe w każdym wieku. Oczywiście nachodzą takie myśli, czemu to się nie wydarzyło wcześniej? Przecież mógłbym inaczej, mógłbym być bardziej wierniejszy, w posłudze mógłbym się bardziej oddać, być może przystąpiłbym do jakiejś wcześniej wspólnoty i owoce z tego byłyby jakieś lepsze, ale Pan Bóg ma swój plan. On wiedział, że tyle mam być po tamtej stronie, teraz czerpię z tamtych doświadczeń, bo wiem, jak wygląda strona przeciwnika. Bo tworzyłem festiwale, byłem ich dyrektorem, byłem w tym środowisku, wiem, jakimi narzędziami ono konstruuje rzeczywistość. Jak mi powiedział jeden z muzyków heavy metalowych, mówi, słuchaj, zrobiłeś krzywdę mojej rodzinie. A mówię, ale jak, dlaczego, co się tam stało? Moja córka, którą wożę na festiwale, widzi największych muzyki rockowej, przyszła do mnie z artykułem, z twoim świadectwem, w którym opisujesz, jak ta strona muzyki oddaliła cię od Pana Boga. I ona, zasiałeś wątpliwość. A ja miałem być dla niej autorytetem, ten, który jej przedstawia największych muzyki rockowej, który jej przedstawia cele życia. I ty jesteś wilkiem w owczej skórze, bo ty tam byłeś i wiesz, jak to wygląda. I teraz, co ja mam jej powiedzieć? No oczywiście jest modlitwa, to jest niezrozumienie, tak? To jest no, na pewno ewangelizacja, no bo to czynię nie dla siebie, tylko dla innych. Jakiś to owoc, ale widzę też wielkie, wielkie zapętlenie tym światem ludzi, którzy nie pozwalają, by Pan Bóg do nich przemówił. A Pan Bóg szanuje tę wolę człowieka. A Pan Bóg szanuje tę wolę człowieka. Ja dziękuję Mu za to, że mnie uzdrowił, że mnie postawił do pionu, że mgła mi zeszła z oczu, że dał mi Maryję, bo ona okazała się, nie, że to łatwiejsza dla mnie droga w dojściu do Chrystusa, ale to gwałtowny płomień był dla mnie. I tak jak wcześniej straciłem ojca i ta matka była dla mnie trochę ojcem, ta na ziemi, to właśnie tak spatrzę na Maryję, że ona do końca właśnie też patrzy na mnie, dba, żebym tam nie zboczył, żeby mnie naprostować, żeby nieraz ta pycha nie wyszła, bo dziennikarz to zawsze pycha jest, bo się mówi i nie słuchają i koncentruje się na sobie, żeby nie koncentrować. To jest dla mnie bardzo mocne. Ja kiedyś miałem nawet programy telewizyjne, gdzieś tam się afiszowałem, swoje zdjęcia po gazetach wycinałem to wszystko z gazet. Można powiedzieć, że wklejałem sobie do albumów. Ja mówię, Grzegorz, no ale ty tam jesteś, no nie? Na kim ty koncentrujesz? Nie lubię tego, nie chcę, nie lubię koncentrować. Nieraz jak zobaczę, że gdzieś nawet na Facebooku swoje zdjęcie włożę, bo jakieś tam świadectwo, po jakimś czasie szybko usuwam, mówię, nie, to treść, nie ty. Treść, nie ty. Też tak mówię tym młodym ewangelizatorom, z którymi się stykam i niektórych świadectwa mam w swoich książkach, mówię, pamiętaj, bo jak za dużo siebie będzie, ciebie będzie, to potem za mało Chrystusa. I mówię, niech ta treść będzie. Tam im mniej moich zdjęć, tym lepiej, tak? Bo nie koncentruję na sobie. Bo potem przychodzi taka pokusa, że to moje, mojsze i najmojsze. A tak nie jest, bo to nie moje. I żeby ta druga strona nie wzięła tu przewagi. Stąd zawsze się modlę i ta Maryja mi pozwala tę równowagę utrzymać. Bo to nie jest proste. Ta walka będzie do końca, bo on będzie do końca walczył. Tych, którzy byli zniewoleni, którzy mocno grzeszyli, on będzie uważał za swoich i do końca będzie, mówię o szatanie, będzie próbował na tę złą drogę. Tak jak to mieszkanie wysprzątane, to serce, to potem jeszcze tej więcej czeka tam już demonów i legiony czekają, żeby się tam zagościć jeszcze bardziej. Więc trzeba tu być stale własno uświęcającej, ale to jest to, jak było w jednym z objawień. Demon jest uwiązany na łańcuchu, jesteś w sakramentach, więc on jest dla ciebie uwiązany. Nie podchodź do niego, to cię nie ugryzie, nie musisz się niczego bać. I stąd te sakramenty, o których w Getrzwałdzie Maryja mówi w środku, pytana objawień przez widzące. Czy mamy pierw być na mszy świętej, czy pierw odmówić różaniec? No bo była już ta procedura zatwierdzona przez Maryję, że w rano radosna część, południe bolesna i wieczorem chwalebna. I jeszcze dziewczynki pytają, bo była jedna w tym czasie msza, przecież dopiero do drugiego Soboru Watykańskiego, tylko jedna msza w ciągu dnia. Stąd tyle było tych kaplic w kościele, żeby kapłani mogli przy tych ołtarzach celebrować. A Maryja mówi, najpierw msza święta, a potem różaniec. To jest znamienne. Najpierw msza święta.
Panie Grzegorzu, powiedzmy jeszcze na koniec naszym słuchaczom kilka słów o tej kapliczce wdzięczności, którą zbudował Pan Matce Bożej, czyli o swojej książce poświęconej Getrzwałdowi właśnie.
Książka dla mnie jest zadziwiająca. Ja nie starałem się o wydawcę. Miałem rozmowy z wydawcą. Chciałem pisać na temat zagrożeń duchowych. Miałem jakiś tam swój pomysł. Tak sobie usiedliśmy na kawie. Udało mi się do niego dotrzeć. Tak sobie siedzimy. I tak znienacka zacząłem mu opowiadać o Getrzwałdzie. Mówię, no, że takie łaski i tak dalej miałem. Tak mnie słucha i mówi, ja o tych zagrożeniach to ja nie chcę, ale o Getrzwałdzie to pisz. Do mnie mówi. Nie był przekonany, bo ten temat zagrożeń jest trudny i wydawcy obawiają się, bo to też zależy, jakie mają duchowość i nie wiedzą, na jaki grunt padnie taka informacja, bo tam się jednak poważne treści zamieszcza, a nie są to nośne często. A tu mówi, pisz. Mówi, jak to mam pisać? No, pisz to. Tak sobie myślałem, Mario, ty chcesz tego? Nagle się zorientowałem, że nie ma wydawnictw pisanych przez świeckich. Trudno jest dotrzeć do źródeł. Jest to sytuacja trudna. I stąd postanowiłem stworzyć nie książkę opisującą same objawienia, ale żeby to było połączenie dzisiejszego dnia z tamtym, że jest jakaś łączność. I że dotykamy tamtego dnia przez pryzmat dnia dzisiejszego i człowieka los, kondycję duchową, w jakiej się znajduje. No to jest moja kondycja duchowa tam opisana, ale też są świadectwa innych, z którymi się stykałem, gdzie to były uzdrowienia i sytuacje, których dotykamy na co dzień. Być może to jest takie przemawiające, do czytelnika, który ciągle jest, pomimo wydania tej książki kilka lat temu. Szykuję kolejne wydawnictwo, żeby też uaktualnić. Oczywiście jest tam zapis objawień, ja nazwałem to wywiadem z Matką Bożą, jako dziennikarz radiowiec, który przeprowadził kilka tysięcy wywiadów z celebrytami. Uznałem, że Mario, ale z tobą ten wywiad się przede wszystkim należy, opublikowanie go. I to zrobiłem. Z tych materiałów, do których miałem dostęp. Teraz mam więcej wiadomości i wiem, że to zostanie rozszerzone, żeby czytelnik mógł przeczytać. I to jest mój hołd dla nich, za to, co się wydarzyło w moim życiu. I żeby czytelnik też mógł z tą historią się i własny los jakoś połączyć, zidentyfikować. I zostałem poprowadzony tutaj przez Maryję, tak? Zaczął Duch Święty działać, bo nieraz się, jak ją czytam, nieraz jak zerknę do tej książki, to się zastanawiam, to ja to napisałem? Aż się zastanawiam nad tymi treściami. Mówię, to niemożliwe, Grzegorz, co ty tam zrobiłeś, no nie? Jak ty to napisałeś? A powiem szczerze, że pisałem w trudnej chwili, byłem na zasiłku dla bezrobotnych, akurat w tym momencie. Aż tak zostałem doświadczony i to był czas, w którym mogłem pisać. My dziennikarze nie mamy kiedy pisać. Nie mamy na to czasu, bo albo jest praca w studiu, albo dom i tutaj jakby nie ma miejsca. A musiałem mieć. Moja kochana żona mnie w tym czasie jeszcze odchudziła, bo to człowiek pracę miał siedzącą. Mówię, Mario, jeszcze tak działasz, że miał kondycję jeszcze do tego? On robiła koktajle, zadbała o te sprawy, także dziękuję mojej rodzinie za wsparcie, ponieważ przy moim nawróceniu łaski rozlały się na rodzinę w różny sposób. Często jest tak w rodzinach, że albo żona się ciągnie do Boga, mąż nie, tak? I albo odwrotnie. Albo ona jeździ na kilkudniowe rekolekcje, zostawia go w domu, albo on znika na 5-godzinną adorację i go nie ma. On chodzi w pierwsze soboty do kościoła, a w sobotę żona chce do klubu wyjść lub do restauracji, a go nie ma. No i się tworzą konflikty, a musi być jedność. Ja zaczekałem na żonę, także jesteśmy w jednej wspólnocie razem. Na początku byłem we wspólnocie bez żony, ale uznałem, że tak nie może być, bo tworzymy kościół domowy, tę wspólnotę i ta cała reszta naszej duchowości musi z tego wychodzić. I tak Pan Bóg uznał, że dobrze, że czekam i poczekałem i jesteśmy w tym jednym dziele. Dzieci wychowujemy, mamy trójkę już pełnoletnich w trudach rodzicielskich. Dobrze, że te trudy są, bo być może człowiek by spoczął na laurach, więc są różne trudy i przeciwności, z którymi się stykamy, ale to daje też mi pole do wyciągania wniosków z doświadczeń też innych, bo mam podobne. Więc przez to razem kroczymy. Ale mają naszą modlitwę, tak? I ona jest. To jest odpowiedź na wezwanie Matki Bożej. I tę książkę tak, drodzy Państwo, odbierajcie, że to jest książka o Maryi, dla Maryi, ale i dla Was, żeby ten kierunkowskaz dobrze odczytać.
Powiedzmy jeszcze dokładnie, jaki tytuł ma książka i jakie to wydawnictwo jest, żeby nasi słuchacze mogli sobie odnaleźć, jeśli mają życzenie.
Gietrzwałd 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. To jest taki tytuł. Książka otrzymała już kilka wznowień. Ja oczywiście polecam tę ilustrowaną, bo tam jest dużo zdjęć i kolorowych, pokazujących to miejsce, ale jeżeli Państwo chcecie tego zostawić, to miejsce dla wyobraźni, ducha, to także są wersje tylko i wyłącznie wypełnione drukowaną treścią. Ja tylko taką historię na koniec przytoczę. Pierwsze wydanie książki miało swoją taką historię, że się spaliło w drukarni. Miało być kolorowe, farby ledwo wystarczyło, żeby wyszło biało-szare, a okładki się popaliły, bo one miały taką, było powlekane te okładki były. Więc no to też coś pokazuje, że ta książka miała swój trud w pojawieniu się drukiem. Ona jest dostępna w Gietrzwałdzie, w archidiecezjalnym domu pielgrzyma, gdzie zachęcam, żeby przyjść i żeby przewartkować sobie nawet tę książkę, bo jeżeli tam się znajdzie taka treść, która wam pasuje, a wierzę, że Duch Święty będzie działał, to nie jest o mnie, to jest nakierowująca na Matkę Bożą. Też są treści o objawieniach, też są materiały, których nigdzie indziej nie znajdziecie. No ale przede wszystkim to jest nakierowanie przez serce Matki na serce Jezusa.
Bardzo głęboko wierzę w to, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem i to, że my dzisiaj teraz rozmawiamy o Gietrzwałdzie, to, że Państwo też słyszą o Gietrzwałdzie, to jest już zaproszenie do czegoś od Matki Bożej. I z tym Państwa zostawiam, z tym, co Państwo zdecydują się z tą informacją, z tą wiedzą też zrobić. A o Gietrzwałdzie, o swoim życiu, o swoim świadectwie też związanym z Matką Bożą Gietrzwałdzką opowiadał Państwu pan Grzegorz Kasjaniuk. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że jestem w studiu Radia Niepokalanów. Jako radiowiec to doceniam. Studio, drodzy Państwo, jest fantastyczne. Dobrze się tutaj czuję. A jak dobrze czuje się gość i radiowiec w studiu, to wtedy Państwo na pewno też musicie się czuć rewelacyjnie, bo to przechodzi. A tutaj z taką modlitwą to na pewno jest to dobre w odczuciu. Dziękuję za tę wizytę, za zaproszenie. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie i że jeszcze będziemy mogli w tym towarzystwie z naszymi słuchaczami na naszej błękitnej fali się spotkać.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pokój i dobro.